Turcja wielu Polakom kojarzy się po prostu z wakacjami, bo jest to dobry, ciekawy, atrakcyjny kierunek turystyczny, bo też Turcja jest zróżnicowana. No chyba, że jedziemy wyłącznie w te miejsca z hotelami all inclusive, ale Turcja może też nam się kojarzyć z różnymi zmianami społeczno-politycznymi, także z różnymi katastrofami naturalnymi. Co kształtuje współczesną Turcję? Skąd się wzięła ta współczesna Turcja?
O współczesnej Turcji nie można, nie da się powiedzieć słowa, nie wspominając o Ataturku. Mustafa Kemal Atatürk to był założyciel świeckiej tureckiej republiki, który dokonał tych zmian po tym, kiedy de facto upadł sułtanat. Ja nie będę tutaj aż tak głęboko wchodzić w te historyczne wątki, bo o tym można by zrobić oddzielny program. Natomiast w dużym skrócie, po pierwszej wojnie światowej, w której Turcja opowiedziała się po stronie Niemiec, a więc de facto była przegranym krajem. Sułtan praktycznie stracił możliwość sprawowania władzy. Wciąż jeszcze był, istniała ta funkcja, ale on miał bardzo niewiele do powiedzenia. A za prawie że rozbiory Turcji czy podział na strefy wpływów wzięli się Brytyjczycy, Francuzi, Włosi i cała zwycięska Europa. I o ile sułtan rad nie rad przystał na taki stan rzeczy, że Turcja w zasadzie będzie podzielona, że dojdzie do takich de facto rozbiorów Turcji, ale właśnie Mustafa Kemal Atatürk, młody generał, się na to nie zgodził. Generał i bohater narodowy, zwycięzca bardzo, bardzo ważnej bitwy pod Çanakkale, pod Gallipoli. I on się na to nie zgodził, zbrojnie wystąpił przeciwko okupantom. No i chociaż ta szala zwycięstwa tak się wahała raz na jedną, raz na drugą stronę, no to ostatecznie właśnie Turcy okazali się zwycięzcy i pogonili kota Grekom i innym okupantom i w ten sposób mniej więcej powstała współczesna Republika Turecka i ta, którą znamy teraz. I zaszło właśnie wtedy bardzo, bardzo wiele zmian, ponieważ Atatürk to był taki postępowiec prawdziwego zdarzenia, to on zadecydował o tym, on wprowadził świeckie prawo w miejsce prawa religijnego. To wykluczało popularne przecież w kraju wielożeństwo. To dało prawa wyborcze kobietom tureckim bardzo wcześnie. Chyba nie tak wcześnie jak Polkom, ale prawie mniej więcej w tym samym czasie, o ile się nie mylę, to był 1923 rok, więc bardzo wcześnie. I to sprawiło, że mamy do czynienia z tą Turcją, taką, jaką znamy teraz, czyli taką, w której przyjeżdżając do niektórych miast właściwie nie odczujemy, nie poczujemy tego powiewu Orientu, którego byśmy się tak bardzo spodziewali, bo po prostu dziewczyny tam chodzą ubrane jak chcą, kobiety tylko te, które chcą, zakrywają włosy, a bardzo wiele tego nie robi. I tego islamu, czy tego, czego byśmy się spodziewali, czy tego, czego wielu ludzi się tak bardzo boi, no to właściwie tam nie doświadczymy, albo doświadczymy w zupełnie innym stopniu, niż byśmy się tego obawiali. Natomiast sporo się też w Turcji zmienia w ostatnich latach. Na pewno nasi słuchacze czytali w gazetach albo słyszeli o Recep'ie Tayyip'ie Erdoğanie. To jest prezydent w tej chwili już Republiki Turcji, a przez kilka poprzednich kadencji premier, który to on i jego ugrupowanie bardzo mocno zmieniły ten kurs, taki świecki kurs republikański na takim bardzo mocno związany z islamem, czego tak naprawdę ostatnim takim widocznym znakiem było przemianowanie z powrotem Hagia Sofii na meczet. Hagia Sofia była muzeum. Hagia Sofia w Stambule była przez wiele, wiele lat od czasów Atatürka muzeum, a w minionym roku, w lipcu, ile się nie mylę, z powrotem stała się meczetem i z powrotem odbywają się tam modlitwy. No, plus tego jest taki, że w tej chwili wstęp jest darmowy, podczas kiedy bilety były bardzo drogie, no ale łączyło się to też ze zmianami różnymi, na przykład należało podłogę przykryć dywanem, należało zasłonić mozaiki. Na szczęście oczywiście ich nie zniszczono, tylko wykorzystano różne kurtyny, jakieś zasłony czy zaciemnienie, żeby tych mozaik, których islam, czy przedstawienia postaci, których islam zabrania, się nie pojawiały, czy nie było ich widać podczas modlitw. Także no, to są takie. I oczywiście niektórzy twierdzą, że Recep Tayyip Erdoğan zdecydował w ten sposób, zresztą wykorzystując do tego orzeczenia sądów tureckich, które mu na to pozwoliły, że zrobił to po to, żeby jakoś uaktywnić swój konserwatywny elektorat po tym, jak notował spadki w sondażach. I pewnie częściowo tak było, a pewnie częściowo rzeczywiście chodziło o takie no, naprawdę mocno prestiżowe działanie, które chrześcijanom na świecie się oczywiście bardzo, bardzo nie spodobało, a muzułmanom jak najbardziej.
Czyżby Erdoğan chciał być większym bohaterem narodowym niż Atatürk?
Ja czasem mi się wydaje, że jemu już się to udało, chociaż oczywiście żaden Turek, albo przynajmniej nikt z moich tureckich przyjaciół, takich republikanów, nie byłoby zadowolony, kiedy to mówię, ale ja nawet o tym też wspominałam w książce, że w jakimś sensie Erdoğan prześcignął Atatürka, chociażby w latach rządzenia, bo Atatürk no, dość wcześnie to po republikę ustanowił w 1923, a zmarł rok przed II wojną światową, czyli w 1938 i rządził przez tych kilkanaście lat. Erdoğan rządzi już w tej chwili od 2002 roku, więc prawie 20 lat. To jest naprawdę wynik imponujący, również jak na Turcję, w której wcześniej bardzo szybko i bardzo płynnie się zmieniały rządy, powstawały i znikały partie polityczne, a tu nagle taki sukces, więc pod pewnymi względami można powiedzieć, że rzeczywiście tutaj już Erdoğan Atatürka przegonił. Natomiast czy przegonił w sercach Turków, tego nie wiem. Na pewno niektórych tak i na pewno niektórzy uważają właśnie jego i jego zmiany, jego ten odwrót w kierunku religii i islamu za najlepsze, co mogło spotkać Turcję. Inni twierdzą wręcz przeciwnie. No ale na pewno i to wszyscy zauważają, że jakieś ciągoty takie do bycia bohaterem czy wodzem narodu są. Przy czym trudno powiedzieć, czy rzeczywiście chodzi o wyprzedzenie, czy bycie drugim Atatürkiem, czy raczej drugim sułtanem, bo właśnie wtedy, kiedy mówiłam o tej zmianie, o tym, że Hagia Sofię zmieniono z powrotem w meczet, tam wisiały, w miasto było, Stambuł był oblepiony plakatami, czy takimi banerami, na których Erdoğan sąsiadował z Mehmetem Zdobywcą, z sułtanem, który podbił Bizancjum i uczynił Konstantynopol i miastem islamskim. Także tutaj chyba bardziej chciałby być sułtanem i no ma do tego pewne predyspozycje. Czy go lubimy, czy go nie lubimy, trzeba przyznać, że jest rzeczywiście politykiem no, poważnym.
O Turcji opowiada dziś Marcelina Szumer-Brysz. Do rozmowy wrócimy niebawem.